mówiłem na wstępie, dzisiaj mamy historyczne nabożeństwo, ponieważ ostatnie w tym miejscu, ale również na zakończenie naszego bycia w metropolii. Akurat tak przypada, że dzisiaj będzie ostatnie kazanie z drugiego listu Piotra i z tym listem również się pożegnamy, nie przejdziemy z nim do nowego miejsca. Oczywiście historyczne to nabożeństwo jest również dlatego, że błogosławiliśmy Gabrysię. Od początku naszej podróży przez drugi list Piotra nawiązywałem do ludzkiego autora tego listu. Tego, który powstał niczym Feniks z popiołów. Piotr był człowiekiem, który wiedział jak mało kto, co to znaczy upaść. Co więcej, upaść sromotnie. W noc swojej śmierci Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Ale Piotr był tym, który odpowiedział: gdyby nawet wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Choćby przyszło mi umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie, nie zaprę się ciebie. I co stało się później? Jak pamiętamy, upadł raz, upadł drugi raz, a zanim kogut dwa razy zapiał, upadł po raz trzeci i to upadł przed przerażającą osobą młodej służącej. Ale tej samej nocy miały również miejsce dwa inne ważne wydarzenia. Po pierwsze, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, dowiadujemy się tam, że Pan Jezus modlił się, aby wiara Piotra nie ustała. Pan Jezus zapowiadając, cokolwiek Piotr mówił, ja nie, ja nigdy, Pan Jezus wiedział, że on upadnie i prosił Boga, żeby jego wiara nie ustała, ale po drugie, i to jest najbardziej znaczące dla naszego zrozumienia całego drugiego listu Piotra, w tym samym wydarzeniu Pan Jezus nakazał Piotrowi, gdy się nawrócisz, gdy wrócisz, bo jak pamiętamy, on zapłakał gorzko, odszedł, myślał, że to wszystko, ale później Pan Jezus go przywrócił do bliskiej więzi społeczności z nim i wtedy już tej ostatniej nocy mówił, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. I to polecenie utwierdzania lub wzmocnienia wierzących ludzi jest kluczem do odczytania całego listu. Intencją Piotra w drugim liście jest dopełnienie tego polecenia wydanego mu przez Zbawcę tej fatalnej nocy, kilka dekad wcześniej. I patrząc na życie Piotra, na dzieje apostolskie, on zdecydowanie wzmocnił uczniów w pierwszych dniach po zniebowstąpieniu Pana Jezusa. Zdecydowanie był kluczową postacią, która wzmacniała wczesny Kościół podczas całego wieku apostolskiego. A teraz widzimy go tutaj, w drugim liście Piotra, u schyłku swojego życia. Wie, że wyrok jest wydany i zostanie za niedługo zabity z polecenia cesarza. I stara się wzmocnić Kościół, który, gdy jego już nie będzie, podąży przez wieki, aż do dnia, kiedy Chrystus wróci. Jak sam przyznaje apostoł Piotr, jego celem było przypominanie nam wszystkiego, co jest konieczne do umocnienia nas w wierze. Czytamy o tym na samym początku drugiego listu. Dlatego zamierzam ciągle wam przypominać o tych sprawach, chociaż je znacie, jesteście umocnieni w prawdzie, która wśród was jest obecna, ale ciągle chcę wam to przypominać, żeby was wzmacniać. Okay? I właśnie to słowo utwierdzenie, wzmocnienie jest słowem, którego Pan Jezus użył wobec Piotra w Ewangelii Łukasza 22, o czym czytaliśmy, żeby on utwierdzał, żeby on wzmacniał. I kończąc ten list, Piotr pisze: miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, własnej stałości, własnego utwierdzenia, własnego wzmocnienia, bo to jest to samo słowo, tylko trudno jest, różnie jest tłumaczone, zależnie od kontekstu, nie doprowadzili do upadku. Tak więc, gdy zbliżamy się do końca drugiego Piotra, generalnie rzecz biorąc, powinniśmy być zachęceni, ponieważ list został napisany przez kogoś, kto wiedział, jak to jest upaść i to upaść naprawdę ciężko. Jak to jest najpierw przed wszystkimi, ja się nigdy nie wyprę, a później przed, nic nie umniejszając tej dziewczynie, jednak stosunkowo niski był kaliber i ryzyko, jednak wyparł się trzy razy mówiąc, ja nigdy ją nie znałem, nie wiem o kim mówicie, ja nie. A jednocześnie list ten napisał ktoś, którego wiara nie zawiodła. I gdy go Chrystus przywrócił i odnowił, tak szedł i trwał przy Bogu wytrwale aż do dnia śmierci. Więc przeczytajmy teraz proszę nasze dwa ostatnie wersety kończące drugi list Piotra. Wy więc, ukochani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie też w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała i teraz, i aż do dnia wieczności. Amen. Patrząc na te dwa ostatnie wersety, apostoł Piotr ma nam do przekazania dwie ostatnie rzeczy i do zaśpiewania jeszcze jedną ostatnią pożegnalną doksologię, czyli pieśń chwały. Po pierwsze, mówi nam, jak ważne jest pozostawanie w stałej gotowości. Po drugie, mamy tam polecenie, żeby cały czas wzrastać. I po trzecie, jak przyjemnie jest zaśpiewać, niech Jemu będzie chwała i cześć. Więc po pierwsze, jak ważne jest to, by być gotowym, by zachowywać czujność. Werset 17. Ostatni raz apostoł Piotr zwraca się do swoich adresatów. Ostatni raz mówi, ukochani. Jego serce jest przepełnione miłością do ludu Bożego. Jeśli pamiętamy kazanie na górze, to Pan Jezus w kazaniu na górze skrytykował postawę dbania i kochania tylko tych, których lubimy, tylko tych, którzy są do nas podobni. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, tam właśnie 5, 6, 7 to jest kazanie na górze, mówi, jeśli kochalibyście tylko tych, którzy was kochają, jaką nagrodę mieć będziecie? Przecież celnicy, czyli społecznie najgorsi grzesznicy, czynią podobnie. Jeśli jesteście życzliwi tylko dla swoich braci, co szczególnego czynicie? Ale czasami łatwiej jest kochać. Łatwiej jest dbać, szanować, szukać dobra drugiej osoby, gdy ona jest obca nam, z którą nigdy nie mieliśmy żadnego zatargu, która nigdy nie nastąpiła nam na odcisk. Ale Pan Jezus wzywa nas, byśmy kochali się wzajemnie jak? Tak jak On pokochał nas i wydał samego siebie za nas. Bardzo dobrze zapamiętał to Jan, bo przed chwilą zacytowałem słowa Jana z Ewangelii, ale w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale, co ciekawe, 3:16, czytamy, po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci, czyli za wierzących ludzi. Taka miłość powinna nas charakteryzować. Miłość z zasady jest ofiarna. Ofiarnie szuka dobra drugiej osoby, brata, siostry. Nawet czy go znam, czy go nie znam osobiście. Dlatego, że Chrystus pokochał mnie i samego siebie wydał za mnie. Ja mam kochać tak innych ludzi. Boża miłość do mnie, Boża miłość do ciebie wykracza poza wszelkie granice naszego zrozumienia. Bóg i Stwórca swoje życie oddał za swoje zbuntowane stworzenie, które wzgardziło nim i odwróciło się od niego. Czasami bardziej otwarcie, czasami mniej otwarcie, ale jednak jesteśmy buntownikami, którym Bóg może być potrzebny, ale równie dobrze dajemy sobie na co dzień radę bez niego. Więc miłość. Ale wracając już do przesłania tych dwóch wersetów, Piotrowi zależy, byśmy nie zostali zwiedzeni, w innych tłumaczeniach czytamy porwani, przez błędy złych ludzi. Nawet nie przez błędy ludzi, ale Piotr mówi przez błędy złych ludzi. ludzi, którzy są źli i którzy mają złe zamiary wobec nas. I w sumie wymienia dwa powody tego wezwania, by uważać, mieć się na baczności. Pierwszy z nich jest, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych własnej stałości nie doprowadzili do upadku. I obraz bycia zwiedzonym czy porwanym jest w sumie przerażający. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie, że idziemy ulicą i ktoś nas porywa. I to nie porywa na imprezę, nie porywa do kawiarni na kawę i ciasto czy lody, ale porywa ze złymi intencjami, to obraz tego jest raczej przerażający. Znamy go z filmów. Na ile znam tutaj siedzących ludzi, chyba nikt nie został nigdy w życiu porwany i oby tak było. Przez cały ten list przejawia się myśl, że ludzie są prowadzeni, porywani tą czy inną drogą życia. Na przykład w drugim rozdziale, w drugim wersecie, wielu pójdzie za rozwiązłością ludzi, którzy odwracają się od Boga, ale mienili się ludźmi wierzącymi. W wersecie 15, że opuszczą prostą drogę, że zbłądzili, poszli za drogą Balaama ze Starego Testamentu. W 21 lepiej byłoby gdyby w ogóle nie poznali drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócili się i ich koniec będzie straszny. My wszyscy jesteśmy w drodze. My wszyscy jesteśmy w podróży. I Piotr świadomy, że ta podróż jest niebezpieczna. Dzieci sobie z tego nie zdają sprawy. Nastolatki dorastając czasami już to widzą. Im jesteśmy bardziej dorośli i dojrzali, widzimy, jak to życie i ten świat wokół nas jest niebezpieczny. I to w wymiarze nawet takim czysto społecznym, ale on jest również niebezpieczny w wymiarze duchowym, ponieważ każdy z nas ma jakąś potrzebę duchową. Szukamy czegoś więcej niż tylko to, żeby zjeść, wyspać się, pójść do pracy, jakieś tam przyjemności. W każdym z nas Bóg włożył pragnienia i teraz czym je zaspokoimy, to jest bardzo niebezpieczna podróż. Więc Piotr umieszcza taki ostatni znak ostrzegawczy na tej drodze. Mówi, uważajcie, żeby was nie porwało, żebyście nie zostali zwiedzeni. W tłumie bardzo łatwo jest dać się porwać. Tłum generuje takie wrażenie, że skoro jest nas dużo, jest nas większość, to ta większość ma prawdę i ma rację. Ale znamy takie powiedzenia, to nawet mądrość ludowa mówi, że jak wchodzisz między wrony, to kraczysz jak i one. Nawet może miałeś inne myśli, ale jak wchodzisz w tłum ludzi i oni coś mówią, coś promują, to zaczynasz w ten sam sposób funkcjonować. Jeszcze ciekawsze jest powiedzenie, że dla towarzystwa cygan dał się powiesić. I wcale nie miał zamiaru dać się powiesić, ale po prostu chciał być akceptowany, chciał być taki sam jak inni i skończyło się to fatalnie. Wszyscy jesteśmy w jakiejś podróży i Piotr nas ostrzega. Te błędy ludzi nieprawych, do których odnosi się Piotr w naszym fragmencie, to ci, którzy twierdzili, że nigdy nie będziemy musieli zdać ostatecznego rachunku z naszego życia, ponieważ Pan Jezus nigdy nie wróci i nie będzie sądu ostatecznego. To jest też jedna z myśli przewodnich drugiego listu Piotra. Więc byli pewni ludzie, którzy w ten sposób promowali, karmili innych, mówiąc, słuchaj, niczym się nie przejmuj, bo jak Bóg cię kocha, to wszystko jest okej. Nie będzie żadnego sądu ostatecznego. Jezus nigdy nie wróci, nie będzie tego, o czym czytamy w Starym Testamencie, o czym mówił Pan Jezus, o czym mówili apostołowie. Zasadniczo jednak zasada ta nie dotyczy tylko biblijnej prawdy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Każda koncepcja, która prowadzi do zbagatelizowania grzechu w życiu wierzącego człowieka, jest piekłarodem. Ponieważ może ona znaleźć podatny grunt w naszym sercu, może być ogólnie przyjmowana w kręgach, w których przebywamy i może po prostu przylepić się i stać się częścią naszego myślenia o życiu. Na przykład niewłaściwe rozumienie reformowanej prawdy o nieutracalności zbawienia, gdy jest promowana jako skoro jesteś zbawiony, to hulaj duszo, piekła nie ma, prowadzi do potępienia, a nie do nieba. To jest biblijna prawda o nieodwracalności zbawienia. Ale jeśli ona prowadziłaby do stylu życia, skoro jestem zbawiony, niczym się nie muszę przejmować, to takie tłumaczenie i rozumienie prowadzi na wieczne potępienie, a nie do nieba. Czy niewłaściwe nauczanie o nierozerwalności przymierza małżeńskiego, które mówi, jeśli nie jesteś szczęśliwy w swoim małżeństwie, to takie małżeństwo no, nie jest Bogu na chwałę i w takim razie ono w ogóle nie jest chrześcijańskim małżeństwem, więc można je przerwać i poszukać kogoś innego, z kim stworzysz prawdziwie chrześcijańskie małżeństwo. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale to można czasami usłyszeć w szeroko rozumianych kręgach chrześcijańskich i to prowadzi do potępienia, a nie do Boga. Więc Piotr ostrzega, wiekowy, stary apostoł, który czuwał, bo tak Bóg mu powierzył, czuwał nad owieczkami, wie, że umiera i mówi, kochani, uważajcie. Uważajcie, ponieważ można być porwanym, można być zwiedzonym. Apostazja, odejście od wiary, jest zawsze realnym zagrożeniem. Ktoś może żyć, może funkcjonować, może mówić jak człowiek wierzący. I w którymś momencie okazuje się, że przychodzi próba i jest tym ziarnem, które przyjęło Ewangelię z radością, ale owocu nigdy nie wydało. Oby nie spotkało to nikogo z nas. Chociaż statystycznie rzecz biorąc, jest to bardzo realne zagrożenie. Drugi powód, dla którego Piotr przypomina nam o zachowaniu ostrożności, znajduje się w drugiej części 17 wersetu. Tej własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Uważajmy, aby nie stracić naszej stałości, naszej stabilności. Wraz ze słowem stałość czy stabilność Piotr zatacza takie koło zarówno w swoim drugim liście, jak i w całym swoim życiu. Ten, który był stabilny, ciężko upadł i znowu był stabilny. Jego celem było, byśmy byli ugruntowani, stabilni w wierze. Starał się, byśmy byli mocni w wierze, stali na pewnym fundamencie. I wiele już o tym mówiliśmy, rozważając ten krótki w sumie, bo trzyrozdziałowy list. Niestety, można mieć wytyczony kierunek naszej drogi. Można mieć wytyczoną drogę, która prowadzi do tego kierunku, do tego celu, a i tak nie dotrzeć we właściwe miejsce. Jako przykład dałbym niechęć niektórych kościołów, niektórych pastorów do grup domowych. Wyobraźcie sobie. Wydawałoby się, że grupa domowa, miejsce, gdzie spotykają się w ciągu tygodnia wierzący ludzie, to jest najlepszy sposób na to, żeby przeżywać swoje chrześcijańskie życie. I tak jest, dopóki tam jest biblijna prawda. A doświadczenie wielu kościołów jest takie, że w tego rodzaju małych grupach pojawiają się dziwne pomysły, dziwne prawdy, dziwne nauki. I ludziom się wywraca w głowach i w życiu. Dobry kierunek, dobra droga, a jednak chybione. W naszym kościele promujemy i promować będziemy różnego rodzaju małe grupy, ale jednocześnie zależy nam bardzo, jako przywódcom, na tym, żeby jeśli grupa nie jest czysto towarzyska, a zachęcamy, żeby spotykać się towarzysko i sami spotykamy się jak najczęściej, ale jeśli w jakiejś grupie jest element nauczania Bożego Słowa, wspólnego rozważania, studium, modlitwy, to jako przywódcy tego kościoła chcemy o tym wiedzieć. Nie po to, żeby nadzorować, kontrolować, trzymać łapę, ale, kolokwialnie mówiąc, ale żebyśmy wiedzieli, czym żyją ludzie w naszym kościele. Bo możemy też podpowiedzieć, jakie są dobre materiały, na co warto zwrócić uwagę, jakie są wyzwania, żebyśmy się pilnowali, żebyśmy nie upadli. żebyśmy nie zdryfowali, żebyśmy nie zostali porwani. Więc po pierwsze, jak czytamy w wersecie 17, ważne jest pozostawanie w gotowości. Bardzo ważne jest być czujnym. Ale po drugie, mamy przykazanie, zachętę, żeby cały czas wzrastać. Piotr pisze w 18 wersecie na początku, wzrastajcie też w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Słowo też mówi nam, że tak jak mamy mieć się na baczności, co ma na nas wpływ, tak samo mamy starać się nabierać duchowej siły. Nie tylko pilnować, żeby nic złego do nas nie przyszło, ale cały czas mamy wzrastać. I to również nie jest niczym nowym dla Piotra. Od samego początku swojego listu nakazuje nam wzrastać w wierze. Pamiętamy pierwszy rozdział, gdzie daje nam, mówi, żebyśmy uzupełniali naszą wiarę różnego rodzaju cnotami, cechami, które doprowadzą nas do naszego niebieskiego domu. Właściwie, jeśli mielibyśmy tak syntetyzować, jak apostoł Piotr rozumie wiarę, to moglibyśmy to najprościej ująć w następujący sposób, że choć zbawieni jesteśmy przez samą wiarę, to nasza wiara musi wzrastać, abyśmy nie upadli podczas podróży do wiecznego Królestwa Pana Jezusa, czyli do naszego wiecznego domu. Zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę. Ale na tym się nie kończy nasze zbawienie. Na tym nie kończy się wiara, którą otrzymaliśmy. Mamy w niej wzrastać, żeby zwycięsko dojść do wieczności. Życie chrześcijańskie to jest długa podróż, a my jeszcze nie dotarliśmy do mety. I celem nie jest samo zasadzenie ziarenka. Już tutaj robiłem aluzję do słów Pana Jezusa, kiedy mówił przypowieść o siewcy, który wychodzi, żeby zasiać ziarno. Celem nie jest zasianie samego ziarna. Celem nie jest, żeby w ogóle pojawiła się wiara, żebyśmy skierowali nasze myśli w Bożą stronę. Celem nawet nie jest to, żeby z tej roślinki coś wykiełkowało. Nie jest nawet to, żeby z tej roślinki, która wykiełkowała z ziarenka, wyrosła dorodna roślina jak drzewo. Celem jest, żeby to drzewo zaowocowało i to przepięknie i przeobficie. Celem naszego chrześcijańskiego życia i naszej podróży w wierze jest wieczny owoc. A tylko w bajkach ziarenko dojrzewa i owocuje w ciągu jednego dnia albo nocy. To jest droga, to jest proces i jesteśmy w tej drodze. Popatrzmy jeszcze raz na werset 18. Wzrastajcie w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W tym wersecie apostoł Piotr, kończąc swój list, po raz ostatni używa słowa poznanie, które również jest jednym ze słów przewodnich drugiego Piotra. Poznanie ma fundamentalne znaczenie dla tego, co Piotrak usilnie stara się ugruntować w swoich czytelnikach. Siła, stabilność naszej wiary pochodzi z tego, że znamy Boga i Jego drogi coraz lepiej. Nie tyle wiemy o Bogu, co poznajemy Go osobiście. I gdy upadamy, możemy wstać właśnie dlatego, że poznaliśmy Boga, że On jest łaskawy, że jest miłosierny, że zna nasze słabości, że współczuje nam w naszych wyzwaniach, trudnościach i słabościach, ponieważ sam był na ziemi wcielony jako człowiek i wie, jak ciężko jest żyć w tym świecie. I możemy być podniesieni właśnie dzięki temu, że poznaliśmy Boga. Ale wiedza czy poznanie nie jest jedyną rzeczą, która ma w nas rosnąć. Piotr pisze również o łasce. Łaska jest nam nie tylko dana, ale mamy również w niej się rozwijać. Wielu ludzi jest znużonych i rezygnuje po drodze. Nawet jeśli nie rezygnuje z Boga, w sensie z tego, że wierzy, to rezygnuje z zaangażowania. Zaangażowania w służbę, zaangażowania budowania bliższych relacji z ludźmi w Kościele. Rezygnuje z walki o czyste, pobożne życie, z walki z grzechem, z pokusami. Zbyt wielu wierzących ludzi zmaga się z apatią duchową. I mówię to ze smutkiem. Gdzieś dali się złapać. Gdzieś dali się zwieść. Niektórzy niestety w końcu całkowicie się zatrzymują i popadają w jakiś zuchwały grzech. Na przykład grzech myślenia, że coś nam się należy od Boga. Ja tak się staram, to coś mi się należy i nic z tego nie mam. A przecież tak naprawdę to, co się nam należy, to nic poza karą za nasz grzech. A otrzymaliśmy Chrystusa, który wziął go na siebie. Ale też grzech, jak czytamy w liście Jakuba, który dojrzeje, rodzi śmierć. Śmierć w małżeństwie, śmierć w społeczności, a nawet śmierć fizyczną. I oby tak nie było, ani ze mną, ani z tobą. Dlatego Piotr mówi, miej się na baczności. Bądź stale uważny. A do tego wzrastaj w bliskiej więzi z Bogiem, w poznawaniu Boga i w Jego łasce. Jak rośniemy w łasce? Wyobraźmy sobie człowieka, który chodzi po polu i zbiera kamienie. No bo nie chce, żeby jak będzie bronował, to mu się tam metal powykrzywiał, więc chodzi po tym kamieniu, po tym polu, zbiera kamienie i, no i rzuca je na jedną kupę. I ta kupa kamieni rośnie. Jest coraz większa. To jest jeden obraz. Drugi obraz to jest nowonarodzone dziecko, które otoczone opieką, troskliwością, dobrymi warunkami swoich rodziców, również rośnie. Ale nie rośnie jak ta kupa kamieni. Rośnie całkowicie inaczej. Nabiera umiejętności, nabiera empatii, nabiera wrażliwości, nabiera mądrości, samodzielności. Na początku tylko bierze, później zaczyna próbować pomagać, a później już pomaga, a później jest w ogóle samodzielne, a później pojawia się kolejne pokolenie i tutaj rośnie coś, kupa kamieni, i tutaj rośnie coś, żywy człowiek, żywy organizm. Nie bądźmy w łasce jak kupa kamieni. Że tak, no łaska, Boża łaska nade mną, łaska, no fajnie, że łaska, ale tyle problemów. Bądźmy ludźmi, którzy żyją Bożą łaską. Kiedy otwieram oczy rano, przecież to jest Boża łaska, bo nie zasłużyłem na ten nowy dzień. No nie zasłużyłem. Kiedy idę przez ten dzień, dzieją się różne rzeczy, to jest Boża łaska. Kiedy docieram do końca dnia i mogę zakończyć dzień modlitwą, to dziękuję za Bożą łaskę. Kiedy rozglądam się po moim życiu, małżeństwie, rodzinie, to jest Boża łaska. Kiedy widzę, ile dobrego Bóg mi daje każdego dnia, to jest Boża łaska. Gdzie bym nie popatrzył, otacza mnie Boża łaska. Kiedy mi jest źle i mi jest smutno, co mogę robić? Mogę cieszyć się Bożą łaską, że z Bogiem mam pokój. Z najważniejszą w całym wszechświecie osobą, ja mam pokój. Ludzie mogą mnie nie lubić, mogę mieć zatarg z kimś, mogłem nawalić i rzeczywiście ktoś może mieć do mnie pretensje, ale z Bogiem mam pokój. Dlaczego? Bo w Bożej łasce swojego Syna posłał na śmierć, żebym ja był uratowany. Kiedy zawodzę i myślę sobie, powinienem być lepszy i mógłbym myśleć o sobie gorzej, co robię wtedy? Odpoczywam w Bożej łasce, bo Bogu niczego nie muszę udowodnić. On dobrze wie, jaki ja jestem. Ja mogę stwarzać pozory. Mogę wyglądać i staram się na lepszego niż jestem. Jeśli ktoś za moimi plecami mówi o mnie źle, to i tak w połowie nawet nie mówi prawdy, bo jestem gorszy niż osoba, która najbardziej mnie nie lubi na świecie, mogłaby o mnie powiedzieć, a jednocześnie Bóg kocha mnie poza wszelkie możliwości mojego wyobrażenia. I to jest Boża łaska. jak cudowny On jest. I w tej łasce to On mnie porywa do tego, żebym żył dla Jego chwały. Żebym przeciwstawiał się temu, co jest grzeszne we mnie. Przeciwstawiał się słabościom, a żył tak, żeby Bóg, patrząc na moje życie, mógł powiedzieć: to jest mój syn. Widzę, że mnie kocha. Topornie mu to czasami wychodzi, ale widzę, że mnie kocha, bo stara się być mi posłuszny. I już kończąc, apostoł Piotr, jak powiedziałem, kończy pieśnią uwielbienia, doksologią. Śpiewa: wszelka chwała. To są ostatnie słowa apostoła Piotra w Piśmie Świętym. Takimi słowami, tą pieśnią pochwalną, niech Jemu będzie chwała teraz i na wieki wieków. Amen. Ta pieśń pochwalna, z którą On w sumie żegna się z tym światem. Można nawet odnieść wrażenie, że On już jest w drodze do swojego celu życia. Już jest między życiem tu na ziemi, a życiem wieczności. Jego serce już jest u Boga. I wyobraź sobie tą przepiękną chwilę, kiedy staniemy przed Bogiem, kiedy zamkniemy tutaj oczy, otworzymy je po drugiej stronie i będziemy mogli wspólnie śpiewać: wszelka chwała. Piotr zaśpiewał tę pieśń w obecności wczesnego Kościoła. Kościół nauczył się jej dobrze i śpiewali ją po nim inni. Pokolenia wiernych ludzi przekazywały dalej pokolenie pokoleniu, aż teraz trafiła ona do nas. I idźmy tą drogą. Śpiewajmy tę pieśń, bo niekończący się dzień chwały czeka wszystkich, którzy to robią. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak, Jemu chwała i cześć. Amen. Boże kochany, niech będzie Ci chwała i cześć i uwielbienie. W tej naszej jeszcze niedokończonej drodze do wieczności, chociaż wołamy: przyjdź, Panie Jezu, i niech dopełni się to, co jest tu i teraz, i niech otworzy się cudowna i wspaniała wieczność. Dziękujemy Ci za apostoła Piotra, tego, który niczym Feniks odrodził się z popiołów, który upadł nisko i dobrze wiedział, jak to jest, ale podniosłeś go wysoko, także swoje życie oddał za wiarę, który napisał te listy, żeby wspierać, zachęcać Kościół, z którym się żegna, bo jego dni były policzone. My, Panie, nie wiemy, ile jeszcze tych dni jest przed nami, ale tym bardziej, nie wiedząc, ile jeszcze jest do naszego spotkania z Tobą, Panie, pomóż nam być czujnymi, żeby nie dać się porwać, nie dać się zwieść, ale przeciwnie, żebyśmy byli na ciągłej, wznoszącej się, chociaż falującej, ale jednak wznoszącej się, naszego wzrostu w poznawaniu Ciebie, tego, jaki Ty naprawdę jesteś, i w Twojej łaskawości i dobroci, w niezasłużonej przez nas Twojej przychylności. I Panie, niech ta pieśń wypełnia nasze myśli, nasze serca, żeby była chwała i cześć i uwielbienie Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak, Jemu chwała i cześć. Amen.